drzwi znowu zaczęły się zamykać. Todd rzucił w zmniejszającą się szparę. Bergen-Belsen od stycznia 1943 do czerwca 1943, Auschwitz od czerwca 1943 do czerwca 1944, Unterkommandant, Patton. Drzwi znieruchomiały. Opuchnięta i blada twarz zawisła w szparze, jak pomarszczony, przekłuty balon. Todd uśmiechnął się pod nosem. Opuścił pan Patton tuż przed wkroczeniem Rosjan. Pojechał do Buenos Aires. Niektórzy mówią, że wzbogacił się pan tam, inwestując przywiezione z Niemiec złoto w handel narkotykami. Jakkolwiek było, od 1950 do 1952 przebywał pan w Mexico City. Potem... Chłopcze, jesteś zupełnie stuknięty. Jeden z artretycznych palców zakreślił kółko nad zdeformowanym uchem, jednak bezzębne wargi drżały lekko, panicznie. Nie wiem, co robił pan pomiędzy 1952 a 1958, ciągnął Todd, uśmiechając się jeszcze szerzej. Chyba nikt nie wie, a przynajmniej nic o tym nie mówi. Jednak izraelski agent zauważył pana na Kubie. Pracował pan jako recepcjonista dużego hotelu tuż przed przejęciem władzy przez Castro. Zgubili pana, kiedy rewolucjoniści zajęli Hawanę. Wypłynął pan w Berlinie Wschodnim w 1965. Prawie pana dopadli. Zacisnął palce w jedną wielką drgającą pięść. Dusander spojrzał na te kształtne i zadbane amerykańskie ręce, dłonie stworzone do budowania gokartów ze skrzynek po mydle i modeli Aurory. Todd zrobił i jeden, i drugi. Zaledwie rok wcześniej razem z ojcem złożyli model Titanica. Zajęło im to 4 miesiące i ojciec Todda trzymał statek w biurze. — Nie wiem, o czym mówisz — powiedział Dusander. Bez sztucznej szczęki z jego ust wydobywał się szeleszczący dźwięk, który nie spodobał się Toddowi, nie brzmiał autentycznie. Pułkownik Kling z Bohaterów Hogana mówił w sposób bardziej przypominający nazistę niż Dusander. Jednak i ten w swoim czasie musiał być niezły. W zamieszczonym na łamach Men's Action artykule o obozach śmierci autor nazwał go krwiożerczą bestią z Patton. Wynoś się stąd, chłopcze, zanim wezwę policję. Ojej, chyba lepiej niech ich pan wezwie, panie Dusander, albo herr Dusander, jeśli pan woli. Nadal uśmiechał się, pokazując idealnie równe zęby od niemowlęcia profilaktycznie traktowane fluorem i niemal od tego czasu 3 razy dziennie szorowane pastą Crest. Po 1965 nikt już pana nie widział, dopiero ja 2 miesiące temu w miejskim autobusie. Oszalałeś. Zatem jeśli chce pan zadzwonić na policję, naciskał z uśmiechem Todd, proszę bardzo, zaczekam tutaj. Jeśli jednak nie chce ich pan wezwać od razu, może mógłbym wejść, porozmawiamy. Przez dłuższą chwilę stary spoglądał na uśmiechniętego chłopca. Ptaki ćwierkały w koronach drzew. W pobliżu pracowała kosiarka do trawników, a w oddali, na bardziej ruchliwych ulicach, klaksony grały swój własny koncert życia i komercji. Mimo wszystko Todd miał pewne wątpliwości. Przecież nie mógł się mylić, prawda? Czyżby popełnił jakiś błąd? Nie sądził, lecz to nie było zadanie klasowe, ale prawdziwe życie. Tak więc poczuł głęboką ulgę. Lekką ulgę, zapewniał sam siebie później, kiedy Dusander odparł: możesz wejść, jeśli chcesz, tylko dlatego, że nie chcę, abyś narobił sobie kłopotów, rozumiesz? Jasne, panie Dusander, rzekł Todd. Otworzył pierwsze drzwi i wszedł do holu. Gospodarz zamknął za nim drzwi, odcinając poranne słońce. W domu unosił się lekko słodkawy zapach starzyzny. Pachniało tak, jak czasem w domu Todda rankiem, kiedy rodzice poprzedniego wieczora wydawali przyjęcie i matka rano nie zdążyła wywietrzyć. Jednak ten zapach był gorszy. Był zastały i duszący. Tworzyła go woń trunków, smażonej żywności, potu, starych łachów i jakiegoś cuchnącego lekarstwa jak Wiks czy Migrenol. W przedpokoju było ciemno, a Dusander stał zbyt blisko, z głową wtuloną w kołnierz szlafroka, jak łeb sępa czekającego, aż ranione zwierzę wreszcie wyzionie ducha. W tym momencie, mimo zarostu i obwisłych policzków, Todd, wyraźniej niż kiedykolwiek na ulicy, ujrzał w nim człowieka noszącego czarny mundur SS. Poczuł, jak ogarnia go strach. Lekki przestrach, przyznał później. Powinien pan wiedzieć, że jeśli coś mi się stanie, zaczął, ale wtedy Dusander przecłapał obok niego do salonu, szurając kapciami po podłodze. Wzgardliwie machnął ręką na Todda, który poczuł, że czerwienieje mu szyja i policzki. Poszedł za starym, dopiero teraz gubiąc